Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie siostry, wszystkich braci w Jezusie Chrystusie, gości, osoby, które być może po raz pierwszy dzisiaj są z nami. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa i cieszymy się, że możemy ten dopołudniowy, niedzielny czas spędzić tutaj, w tym budynku, jako Kościół, jako ludzie, którzy kochają Boga, wyznają to szczerze, ekspresyjnie i którzy także budują swoje życie na Słowie Bożym. I do tego Słowa właśnie teraz Bożego przechodzimy. W swoim zwiastowaniu chcę dalej mówić o dziedzictwie, jakie otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie. Sam Pan Jezus stał się dla nas drogą do Ojca. Boże Słowo mówi, że Jego ofiara, Jego krzyż, Jego krew spowodowała, że zostaliśmy uświęceni, usprawiedliwieni, odkupieni. I śmiało możemy przychodzić do Boga, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, dlatego nasza pozycja diametralnie się zmieniła, ale wraz z Jezusem, który jest dla nas wszystkim, który otworzył nam drogę do Ojca, do naszego Boga, także Bóg dał nam swoje dziedzictwo. Tym dziedzictwem są wspaniałe, piękne obietnice Bożego Słowa zawarte w Biblii oraz autorytet imienia Jezusa, autorytet krzyża Pana Jezusa i autorytet krwi i mocy tej krwi w naszym życiu. I świetną, kapitalną ilustracją wchodzenia w Boże w dziedzictwo, zdobywania obietnic i zwyciężania w autorytecie Bożym jest Księga Jozuego. Ostatnio rozważaliśmy rozdział 13. Tamto moje zwiastowanie było zatytułowane Wiele do zdobycia, gdy Bóg rzuca wyzwanie Jozuemu i mówi: fajnie, że już dużo zrobiliście, fajnie, że wiele obietnic, które dałem, już się spełniły, ale Jozue, zobacz, jest jeszcze wiele ziemi do zdobycia, jeszcze dużo, jeszcze więcej. I analizowaliśmy także postawę i przyglądaliśmy się dwóm postawom, jakie możemy przyjąć w zdobywaniu obietnicy. 14 i 17 rozdział Księgi Jozuego nam o tym mówił. Możemy przyjąć postawę pasywną, bierną, roszczeniową, charakteryzującą się narzekaniem i lenistwem. I tak uczyniło plemię Józefa, których Jozue zachęcał, aby zdobywali, ale oni nie chciało im się, nie mogli, byli leniwi, gnuśni, kapryśni. I dlatego bardzo ciężko Jozuemu było ich zmobilizować, aby wzięli w posiadanie obietnicę i dziedzictwo, które Bóg im dał. I możemy taką postawę przyjąć, ale ona jest destrukcyjna w naszym życiu. Albo możemy przyjąć postawę aktywną, czynną, pełną wiary, pełną ufności, pragnienia i chęci zdobywania, charakteryzującą się głęboką ufnością i determinacją. I taką postawę przyjęło plemienie Judy z Kalebem na czele, który powiedział: daj mi to, co wydaje się nie zdobycia, chcę iść, bo Bóg mi kiedyś powiedział, 45 lat temu dał obietnicę, że ja zdobędę, że tu będę mieszkał i będę chodził w zwycięstwie. A więc to od Ciebie i ode mnie zależy, jaką postawę przyjmujesz względem Bożego Słowa, obietnic i dziedzictwa, które masz w Jezusie Chrystusie. Dziś przyjrzymy się wskazówkom, aby dowiedzieć się, co robić, by widzieć spełnienie obietnic i doświadczać mocy zwycięstwa, które jest w Jezusie Chrystusie. I tekst główny, na którym oprzemy nasze zwiastowanie, to 18 rozdział tej księgi. Jeżeli mamy Biblię, otwórzmy to, co już Maryla na wstępie powiedziała. Zachęcam Was do czytania tej księgi pod kątem naszego duchowego dziedzictwa, jakie mamy w Jezusie, bo jest tam wiele wspaniałych prawd, które mają zastosowanie i dla nas. Boże Słowo mówi, że Stary Testament został napisany, abyśmy czerpali wzór, zachętę, przestrogę i jest cieniem tego, zarysem tego, co w Jezusie się stało. Dlatego, gdy czytamy Stary Testament, czytamy go przez pryzmat odkupieńczego dzieła Pana Jezusa Chrystusa i jakie z tego wynikają prawdy. I ta księga jest kapitalną, świetną ilustracją, jak czerpać z Bożego dziedzictwa. I 18 rozdział rozpoczyna się takim stwierdzeniem. I zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo i umieścił tam namiot zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. Dziedzictwo wzięte ziemia podbita, kraj został opanowany, namiot zgromadzenia rozbity, postawiony. On zawsze był symbolem Bożej obecności. Gdziekolwiek w pielgrzymce po pustyni, od wyjścia cudownego z Egiptu, aż do przyjścia do brzegu Jordanu, do rzeki Jordan, gdziekolwiek naród izraelski stawał, to zawsze rozkładali namiot zgromadzenia, gdzie Mojżesz, gdzie Aaron, gdzie inni przychodzili, i to był symbol Bożej obecności i Bożej wierności. I gdy weszli do ziemi obiecanej, gdy podbili tę ziemię, przyszedł czas na to, aby namiot zgromadzenia jako symbol Bożej obecności i Bożej wierności został także rozstawiony. I on wyrażał tę Bożą wierność i to, że Boże obietnice się wypełniły. Rozkładając, stawiając ten namiot zgromadzenia, cały Izrael powiedział: Bóg był z nami w naszej pielgrzymce od cudownego wyjścia z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Bóg pomógł nam podbić Kanaan, naszą ziemię obiecaną. On okazał się wierny, dlatego dla Niego zgromadzamy się i Jemu oddajemy chwałę. Ale drugi werset czytamy: pozostało jednak wśród synów izraelskich 7 plemion, którym ich dziedzictwa jeszcze nie przydzielono. Pozostało jednak 7 plemion na 12, które jeszcze nie miało swojego dziedzictwa. Byli już tutaj, w tej ziemi kananejskiej, ziemi obiecanej, dobrych kilka, jak nie już kilkanaście lat, zamieszkali, żyli tu, a wciąż 7 plemion było bez własnego dziedzictwa, bez przydziału konkretnej ziemi, konkretnych miast, osiedli, ziemi. Stąd reakcja Jozuego, 3 werset. Rzekł więc Jozue do synów izraelskich: dokąd będziecie zwlekać z tym, by pójść i objąć w posiadanie ziemię, którą dał wam Pan, Bóg ojców waszych? Pytanie bardzo mocno postawione przez Jozuego: jak długo jeszcze będziecie zwlekać? Jak długo jeszcze będziecie odkładać tę decyzję, aby pójść i zdobyć dziedzictwo, które jest dla was przygotowane? Ile jeszcze będziecie czekać? Jozue zachęca, inspiruje do podjęcia akcji, działania, bo Jozue bardzo dobrze pamiętał słowo Pana, kiedy Bóg go powoływał. Gdy rozpoczynała się ta księga, Bóg tam stwierdza: tę ziemię daję wam, całą tę ziemię daję wam jako moje dziedzictwo. I każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jest wasze. Jozue, chcąc być posłuszny Bogu, i dalej Bóg do niego też mówił: i ty oddasz tę ziemię w posiadanie ludowi. Jozue, chcąc być posłuszny Bogu, wiedząc, jakie jest powołanie nad nim, wiedząc, co Bóg poprzez jego życie i w jego życiu uczynił, zachęca te 7 plemion do konkretnego działania. Choć już ziemia podbita, to jeszcze nie ma osobistego aktu własności, dziedzictwa w tej ziemi. Tak wyglądała sytuacja tych 7 plemion. To ma także odzwierciedlenie w naszym duchowym życiu na dzisiaj. W Jezusie Chrystusie każda obietnica, którą Bóg wypowiedział, znalazła swoje spełnienie, swoje tak. Tak mówi Boże Słowo. To jednak ja muszę posiąść i zdobyć każdą z tych obietnic osobiście. Choć w Jezusie jesteśmy wszyscy zwycięzcami, bo tak mówi Boże Słowo, to aby to zwycięstwo zamanifestowało się w moim życiu, ja każdą z osobna obietnic muszę wziąć i przyjąć jak dla siebie, zdobyć i posiąść. To, że naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej i 5 plemion już miało swoje dziedzictwo, nie oznaczało, że te 7 miało swoje dziedzictwo. Oni wciąż, choć mieszkali w tej ziemi, nie czerpali z pełni dziedzictwa, które Bóg dla nich miał. I tak samo w naszym życiu. To, że Bóg cię zbawił i że znasz Boże Słowo, że czytasz je, że modlisz się, że przychodzisz na zgromadzenia, że przychodzisz na nabożeństwa, to dobrze, fajnie, ale to nie wszystko. Aby obietnica mogła zadziałać w twoim życiu, ty musisz stanąć osobiście na fundamencie tego słowa i zdobyć ją, posiąść, wejść w jej posiadanie tego, co w Jezusie Chrystusie jest twoje. Inaczej będzie to tylko teorią w twoim życiu. Tak jak w przypadku tych 7 plemion. Oni nie doświadczyli pełni aktu własności swojego dziedzictwa, bo nie ruszyli i nie poszli. Stąd dalej Jozue instruuje ich, co mają zrobić. 4. werset. Wybierzcie sobie po 3 mężów z każdego plemienia, ja ich wyślę. Niech wyruszą, obejdą ziemię, opiszą ją zgodnie z jej przydziałem, a potem niech przyjdą do mnie. I dalej mówi, wy zaś sporządźcie opis ziemi przydzielonej na 7 części, przynieście mi go tutaj, ja rzucę dla was losy tutaj przed Panem Bogiem naszym. I 8. werset. Wtedy mężowie ci ruszyli w drogę, jak nakazał im Jozue. 9. werset. Mężowie poszli, obeszli ziemię i sporządzili jej opis i przyszli do Jozuego, a Jozue rzucił dla nich losy przed Panem i rozdzielił tam ziemię między synów izraelskich, każdemu jego działu. Zauważmy, bardzo jasne i precyzyjne wskazówki. Wyruszyć, obejść, opisać dokładnie tę ziemię, przyjść po przydział i później pójść, walczyć, zdobyć, aby zamieszkać i wypędzić wrogów tej ziemi. Zauważmy, to wysiłek, to trud, to ciężka praca, to zaangażowanie tych ludzi, którzy musieli osobiście wyjść, pójść, sporządzić opis tej ziemi, wrócić, zaufać Jozuemu, rzucony został los i potem pójść i tą ziemię zdobyć. To nam przypomina o bardzo ważnej prawdzie, że każdy z nas, jeżeli się na nowo narodziłeś, poznałeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jeśli zrozumiałeś, jak wielką łaskę Bóg okazał ci, że w Jezusie cię zbawił, że nie mogłeś zapracować, zasłużyć sobie na zbawienie, ale dzięki działaniu łaski Bożej, wielkiej miłości Bożej, którą Bóg okazał w Jezusie, stałeś się dzieckiem Bożym, zrozumiałeś, że jesteś grzesznikiem i że tylko przez Jezusa możesz być zbawiony, stałeś się dzieckiem Bożym i zostałeś zbawiony, to od tego momentu w twoim życiu toczy się duchowa walka, toczy się duchowy konflikt. I ten konflikt trwa, czy jesteś tego świadomy, czy nie, czy w to się angażujesz, czy nie, to wiedz, że jest przeciwnik, jest wróg, który zrobi wszystko, abyś nie wszedł w posiadanie dziedzictwa, które masz w Jezusie Chrystusie. Abyś był biedny, abyś był smutny, abyś był apatyczny, abyś był leniwy, narzekający i gnuśny, po to, ażebyś nie był szczęśliwym, radosnym, pełnym Ducha Świętego chrześcijaninem. Diabeł jest i on jest realny, wróg jest i on nie śpi. To my często śpimy, to my jesteśmy często uśpieni, ale on nie. On chodzi wokół jak lew ryczący i on chce, aby twoje życie było uprzykrzonym, złym życiem w Jezusie Chrystusie. On zrobi wszystko, aby takie było. Dlatego nie dziw się, że przychodzą trudności do twojego życia. Nie dziw się, że przychodzą prześladowania. Nie dziw się, że przychodzą wyzwania. Oczywiście, część z nich są to nasze własne błędy. Jeżeli popełniamy błędy, to nie mówmy, że Pan Bóg mnie doświadcza. To są błędy, za które płacimy. Ale czasami, wiedząc, że nie zrobiliśmy nic złego, przychodzą okoliczności, trudności. Zwala się na nas wiele różnych trudnych rzeczy i wiemy, że jest to nieprzyjaciel, któremu nie podoba się to, co robimy. A szczególnie on przychodzi, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy w naszych sercach, zachęceni Bożym Słowem, czy gdy je czytamy i odbieramy od Boga, czy słuchamy na nabożeństwie i mówimy, zmienię moje życie. Ono będzie lepsze. Tak, dotychczas zawalałem trochę. Chcę je zmienić. Na 100% spodziewaj się sprzeciwu i ataku diabelskiego. Na 100%. Jeżeli chcesz być bliżej Boga, to automatycznie przeciwnik, wróg przychodzi, aby cię zniechęcić i odwieść od tej decyzji. A więc wbrew pozorom, zamiast mniej problemów, okaże się, że masz więcej problemów. Bo nagle przeciwności, których wcześniej nie miałeś, się pojawiają. Dlatego, że diabeł słyszał twoje wyznanie. Chcę być bliżej Boga. Nie zadawala mnie takie życie. Choć jestem w Kanaanie, ale nie mam swojego osobistego przydziału. Jestem jak te 7 plemion, które mieszkają, ale tak naprawdę nie wiedzą, jaki jest ich dział. Toczy się duchowa walka. I musimy być tego świadomi. I Boże Słowo mówi, Efezjan 6 rozdział, o zbroi Bożej, w którą mamy się przyodziać. Duch Święty niedawno przypomniał nam o tym poprzez słowo prorocze, abyśmy chodzili w pełni zbroi, abyśmy chodzili wyposażeni, uzbrojeni, abyśmy mogli ostać się przeciwko zasadzkom diabelskim, bo diabeł nie śpi. I on zrobi wszystko, aby uprzykrzyć nam nasze życie. I to jest ciężka praca, wysiłek i trud. ale jest ona po to, abyśmy pokazali, jak nam zależy, czy nam zależy, jak bardzo zdeterminowany jesteś, aby widzieć spełnienie słów obietnic, jak bardzo zmotywowany jesteś, aby chodzić w zwycięstwie. Boże Słowo mówi, oni poszli i działali. Oni poszli i działali. I rodzi się pytanie, jak zdobywać obietnicę na własność? Jak chodzić w zwycięstwie w Chrystusie na co dzień, osobiście? Bo to, że Jezus zwyciężył, jest prawdą absolutną i to dotyczy każdego z nas i stanu prawdy duchowej. Jezus okazał się zwycięstwą na krzyżu Golgoty, nastąpiło pełne pokonanie wroga, mocy ciemności. Ale jak zdobywać obietnicę na własność? Jak chodzić w zwycięstwie osobiście? Trzy takie punkty, wskazówki i później przykłady. Po pierwsze, dobrze poznaj swojego Boga, dawcę dziedzictwa. Dobrze poznaj swojego Boga, który jest dawcą dziedzictwa. Miej z Nim społeczność. Przychodź do Niego. Rozmawiaj z Nim. Poznawaj Go przez Słowo Boże. Poznawaj Jego charakter. Poznawaj Jego naturę. Poznawaj Jego serce. Poznawaj Jego sposoby działania i pragnienia. Poznawaj Boga w swoim życiu poprzez Słowo Boże, które czytasz. I czytaj Boże Słowo pod kątem poznawania Boga. Świetną ilustracją to, co powiedziałem, sposobów działania Boga natury, Boga charakteru, Boga jest właśnie Stary Testament. Księgi historyczne, księgi prorocze, księgi mądrościowe. To wszystko jest po to, abyśmy, gdy czytamy, abyśmy poznawali dawcę dziedzictwa Boga, Jego naturę, Jego sposoby działania, Jego charakter, Jego serce i Jego pragnienia, które ma w stosunku do nas, swojego Kościoła, do nas, swojego ludu. Dlatego dobrze poznaj swojego Boga, jeśli chcesz spełnienia obietnic, jeśli chcesz widzieć zwycięstwo w swoim życiu. Poznawaj Boga. Oprócz Słowa Bożego dobrze jest sięgnąć po literaturę. Po literaturę, która mówi o świadectwach Bożego działania. W jaki sposób Bóg interweniował, pomagał, wspomagał ludzi, którzy spisali to w swoich książkach, biografiach, opisach. Bo to pokazuje nam, jak różnorodny, jak wspaniale działający jest Bóg. Dlatego czytaj Boże Słowo, poznawaj Jego charakter, czytaj literaturę, książki, zaglądaj, słuchaj opowiadań, jak Bóg działa. Ja niedawno skończyłem książkę odnośnie prześladowania na Kubie. Jak Bóg we wspaniały sposób prowadził człowieka, który myślał, że wylądował we więzieniu przez przypadek i następnego dnia wyjdzie, a spędził kilkadziesiąt lat w więzieniu kubańskim i dopiero niedawno wyszedł z więzienia. Co przechodził? Ale to, gdy czytałem, pokazywało mi oczywiście trud, prześladowanie, wycieńczenie tych ludzi, którzy z powodu Chrystusa są więzieni w takich miejscach jak Kuba i inne kraje. O tym zresztą mówiliśmy tydzień temu i modliliśmy się o Kościół prześladowany. Ale to pokazuje mu, jak Bóg jest niesamowity i wierny. Jak w niesamowity sposób pomaga takim ludziom i daje wyjście w sytuacji bez wyjścia. Gdzie organizowane były nabożeństwa w tych więzieniach, gdzie zwiastowana była Ewangelia, gdzie studiowali Boże Słowo, którego nie mieli, gdzie chrzcili ludzi, którzy się nawracali, więźniów, gdzie Bóg w niesamowity sposób im pomagał, pomimo trudności i okropności, które przechodzili. I to buduje moją wiarę. Gdy czytamy taką literaturę, to pokazuje nam, jaki miłosierny, litościwy, wspaniały i cudowny jest nasz Bóg. Dlatego po pierwsze, poznawaj dobrze swojego Boga, dawcę dziedzictwa. Po drugie, zapoznaj się z dziedzictwem. Trzeba wiedzieć, co ci się należy, do czego masz prawo, co masz, abyś mógł z tego korzystać. Bo jeżeli jesteś nieświadomy tego, co masz, to nie będziesz z tego korzystał. Jeżeli nie wiesz, co ci się należy, jeśli nie wiesz, jaka jest twoja pozycja duchowa w Jezusie Chrystusie, to po to nie sięgniesz. Jeżeli nie wiesz, to nie pragniesz, bo nie wiesz, że to jest dla ciebie. To tak jak ilustracja Jezusa odnośnie synów marnotrawnych. Młodszy wiedział, co mu się należy. Źle spożytkował, poobijał się w swoim życiu, ale w końcu zrozumiał i wrócił do Boga, do swojego ojca w tej ilustracji. Natomiast starszy, który ciągle był przy swoim ojcu, pracował dla niego ciężko, służył mu wytrwale, nie korzystał w ogóle z prawa dziedzictwa, jakie miał. Ojciec mu powiedział w tej rozmowie, gdy on robił wyrzuty, że mi nigdy nawet jakiegoś tam jagnięcia małego nie dałeś, koźlątka małego, żebym się mógł z przyjaciółmi zabawić, a gdy twój syn, ten młodszy, marnotrawny, zły, zepsuty wrócił, to wielką ucztę dla niego urządziłeś. I co mu ojciec powiedział? Synu, chciałeś sobie robić imprezę, chciałeś zaprosić swoich kolegów, przyjaciół i pojeść, pobyć razem, posiedzieć. To wszystko jest swoje, dlaczego z tego nie korzystałeś? I to jest obraz nas, ludzi wierzących. Że często dlatego, że nie korzystamy, nie doświadczamy tego, co w Jezusie Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Dlatego czytaj Boże Słowo, zdobywaj wiedzę, ucz się, studiuj, badaj, dowiaduj się, bądź zainteresowany dziedzictwem, które Słowo Boże, o którym Słowo Boże mówi, które Słowo Boże zawiera. Ewangelie pokazują nam działanie samego Jezusa, Jego cel przyjścia i niesamowite cuda, znaki, których Jezus dokonywał. Dzieje apostolskie pokazują nam, jak Kościół pełny Ducha Świętego poszedł i w imieniu Jezusa zdobywał, bo znał swoje dziedzictwo. Oni chodzili w mocy Ducha Świętego i znali swoje prawo w duchowej rzeczywistości i czerpali z tego. Listy pokazują nam, usystematyzują naszą wiedzę. Dlatego czytaj Nowy Testament. Poznawaj Jezusa. Poznawaj Kościół działający w pełni Ducha Świętego. Czytaj listy, które pomogą ci usystematyzować twoją wiedzę, abyś rozumiał, w co wierzysz i dlaczego wierzysz i po co wierzysz i co masz. Jaka jest twoja tożsamość w Jezusie. Miej świadomość swojego dziedzictwa, obietnic Bożych, autorytetu zwycięskiego imienia Jezusa. I miej świadomość swojej tożsamości. Jesteś nowym stworzeniem w Jezusie. Bóg ma dla ciebie otwarte drzwi błogosławieństwa, które chce, abyś przekroczył i korzystał z tego. To po drugie, zapoznaj się z dziedzictwem. Wiedz, co należy do ciebie, do czego masz prawo, co Bóg ci daje. I po trzecie, stawaj z tym przed Bogiem. Stawaj z tym przed Bogiem, co uzyskałeś, co zdobyłeś, co się dowiedziałeś. Mocno wierz, mocno ufaj w to, co Bóg mówi. Ogłaszaj to i wyznawaj w swoim życiu. Ogłaszaj i wyznawaj obietnice, które Bóg daje tobie. Ogłaszaj i wyznawaj autorytet mocy Jezusa nad twoim życiem. Po prostu prowadź duchową walkę, po prostu prowadź życie duchowe. Po prostu stosuj w praktyce to, co w teorii się uczysz, co Duch Święty ci objawia, przenoś do swojego życia. Stawaj przed Bogiem i prowadź duchową walkę. Jak to działa? Kilka przykładów. Jeszcze jesteście zdolni słuchać? Tak? No nie wszyscy, nie wszyscy. Już zauważam dwie czy trzy osoby, że im się oko zamyka. Także nie wszyscy. Ale może tak się skupiają. Niektórzy tak słuchają. Pierwszy przykład obietnicy Bożej. Jak w praktyczny sposób powoływać się na obietnicę i widzieć jej spełnienie. Chciałbym posłużyć się tutaj historią znowu narodu izraelskiego. Gdybyśmy czytali dalej Księgę Jozuego, na sam koniec tej księgi Jozue i cały naród jakby na nowo odnawia przymierze z Bogiem. Jozue mówi, i o tym też w przyszłości będziemy mówić, ja i mój dom służyć będziemy Bogu, a wy róbcie co chcecie. Oni mówią, my i nasze domy także. Więc odnowili przymierze z Bogiem i Bóg ich niesamowicie błogosławił. Ale później w wędrówce swojego życia troszkę pogubili się w życiu i konsekwencją tego było to, że Bóg posyłał swoje słowo proroków, którzy napominali, zachęcali do zmiany sposobu życia i mówili o konsekwencjach niezmienienia życia. I tak się stało, że nie posłuchali proroków. I Bóg zapowiedział, dlatego też znajdziecie się w niewoli babilońskiej. Na 70 lat wysyłam was do niewoli babilońskiej. Zostanie król, który podbije nie tylko waszą ziemię, ale wszystkie królestwa dookoła. Będzie to potężny król. I wy będziecie na 70 lat tam oddani. Słyszeli to, nie zmienili swojego życia i konsekwencją było to, że zostali zabrani do niewoli babilońskiej. Między innymi jeden z młodych chłopaków, Daniel, o jest Daniel, ale nie ten został zabrany do niewoli, tylko ten biblijny. On i jego przyjaciele, młodzi ludzie, prawdopodobnie około 14-15 lat mieli, zostali zabrani i z zamiarem wychowania ich, aby przy stole króla mogli usługiwać, aby mogli być pomocni dla króla babilońskiego, który podbił ich. Tak mówi nam Boże Słowo, Księga Daniela, gdybyśmy od samego początku czytali, to Nebukadnesar miał takie oczekiwania. Nadciągnął, zdobył ziemię, zabrał jeńców i chciał, by młodzież służyła. Chciał ich indoktrynować, ale Daniel postanowił, że będzie służył swojemu Bogu. I gdy czytamy dalej, to Bóg niesamowicie Daniela błogosławi. Zmieniają się królowie. Bodajże przeżył, z tego co pamiętam, 3. A on ciągle jest na wysokim stanowisku. Każdy z królów, który nadchodzi, widzi w nim, Boże Słowo mówi, nadzwyczajnego ducha. I każdy z nich chce mieć go po swojej stronie. Daniel służy wiernie każdemu z tych królów. Modli się, wzywany, pytany o radę, odpowiada, przemadla, doradza, objawia sny. Bóg w niesamowity sposób go używa. I ten to Daniel w 9 rozdziale tej księgi, księgi jego imienia, opisująca historię jego życia w większości, jest napisane, w 1 roku Dariusza, więc zmienił się król. W 1 roku jego panowania ja Daniel tu teraz, w tym momencie ma 82 lata, tyle czasu od 14 roku życia służył w Królestwie Babilońskim, potem to się zmieniło na Chaldejskie i tak dalej, i Daniel mówi, ja Daniel zwróciłem uwagę w księgach, odnosząc się do Starego Testamentu, na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu, to jest 70 lat. On czyta Boże Słowo i nagle w tym Słowie uderza go Księga Jeremiasza, 25 rozdział, 11 werset, który mówi, a po 70 latach niewola się skończy i wrócicie do swojej ziemi i odbudujecie dom mój, świątynię i odbuduję Jeruzalem i znowu tam zamieszkam i objawię swoją chwałę. I Daniel to czyta i co robi? Mówi, o fajnie, ale czy to prawda? Nie wiadomo, może się Jeremiasz pomylił. Nie. Zobaczcie, 3 werset mówi, i zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać Go w poście, we włosienicy i w popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem, ach Panie, i zapraszam do przeczytania 9 rozdziału, w jakiś niesamowity sposób Daniel się modli, przyznając Bogu rację, wyznając grzechy swoje i ludu izraelskiego. Ale mówi, Boże, nastąpił czas wyzwolenia, 70 lat obliczyłem, a w tym był bardzo dobry. Obliczyłem, że jest to czas Twojego nawiedzenia i spełnienia obietnicy. Tylko modlę się, aby ta obietnica mogła się wypełnić. I on się modli. A wiecie, co Bóg robi? On się modli, a Bóg w suwerenny sposób daje poznać się królowi Cyrusowi. I w jego serce wkłada pragnienie, aby naród izraelski mógł wrócić do ziemi swojej, do Jerozolimy i odbudować świątynię. Daniel się modli, Bóg już zaczyna działać. Pobudza króla, który wydaje dekret i mówi: kto chce z narodu izraelskiego, wszyscy możecie wrócić i nie wracacie z pustymi rękami. Wszyscy inni mają wam dać bogactwo, wiedzę, wszystko co mają, abyście mogli pójść i odbudować dom, świątynię Boga izraelskiego. Daniel się modli, Bóg aranżuje. Bóg mówi do Cyrusa, potem Bóg mówi do Zorobabela, jednego z przywódców, i mówi do niego: idź. A przez kogo to mówi? Na pewno w sercu Zorobabela było to pragnienie. Ale Bóg posyła do niego proroków, Ageusza, Zachariasza, i mówi Ageusz do niego, chcę wam tu pokazać, jak fajnie można czytać Boże Słowo, Księgę Daniela, Księgę Jeremiasza, Księgę Ezdrasza, bo to jest ta księga, która o tym mówi, a równolegle Ageusza, Zachariasza i Malachiasza, bo to są te księgi, które równocześnie, równolegle trwają. I Bóg mówi do Ageusza: idź i powiedz Zorobabelowi, idź, to co zbudziłem w twoim sercu, masz iść i wrócić i odbudujesz moją świątynię. Potwierdza mu to, co Bóg włożył w jego serce. Przychodzi ktoś i mu potwierdza. I idą. I zaczynają odbudowywać. Czy wszystko idzie gładko? Nie. Gdy czytamy początek księgi Ezdrasza, a później Nehemiasza, wrogowi się to nie podobało, bo zawsze będzie opozycja, gdy chcesz, aby Boże Słowo wypełniało się w twoim życiu. Przyjdzie wróg, przyjdzie zniechęcenie, przyjdzie wyzwisko, przyjdzie wyśmiewanie się. To normalne. I wtedy, kiedy wydaje się, że praca będzie stawać, Bóg znowu wysyła Ageusza do Zorobabela i mówi: Zorobabelu, nie dzięki twojej sile, nie dzięki twojej mocy, ale dzięki mocy mojego ducha to się stanie. I jak powiedziałem, że świątynia będzie odbudowana, to będzie. I nowy zapał wstępuje w Zorobabela. I na przekór przeciwnościom, wrogowi, oni stoją, budują, odbudowują. I tak, jak Pan Bóg powiedział, świątynia została odbudowana. Później, zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z proroctwem Ageusza i Zachariasza, całe miasto zostało odbudowane pod autorytetem Nehemiasza. Ale zaczęło się od jednego człowieka, który zauważył obietnicę Bożą i który zaczął modlić się, aby ta obietnica się spełniła. I Bóg automatycznie porusza innych ludzi, aby stało się to rzeczywistością, aby stało się to prawdziwe. W taki sposób Pan Bóg działa. Gdy masz obietnicę, gdy nią się modlisz, to wiedz, że twoja modlitwa idzie do tronu Bożego i nie pozostaje obojętna. Nie od razu Bóg odpowiada. Nie w tej samej chwili znasz już odpowiedź i widzisz wypełnienie, ale od tego momentu Bóg zaczyna pracować nad tym, aby posłać Ci odpowiedź, aby zaopatrzyć Cię, aby Ci pomóc, aby Cię wesprzeć, aby rozwiązać Twój problem. Bóg już zaczyna działać, aranżując i używając innych ludzi, bo tak to działa, w taki sposób to działa. A więc gdy masz obietnicę, chwyć ją i módl się, i wierz i ufaj głęboko, że Bogu ona nie jest obojętna i Twoja sytuacja nie jest Bogu obojętna. W innym przypadku nie tylko stajemy, aby modlić się o spełnienie obietnicy, ale także możemy stać na fundamencie Bożego Słowa, kiedy przychodzi atak nieprzyjaciela, kiedy przychodzi atak wroga. Dwa przykłady. Pierwszy to przykład Dawida. Młodego, znowu chłopaka. 16-letniego, 17-letniego nastolatka, którego ojciec prosi, aby poszedł odwiedzić swoich starszych braci, którzy są na wojnie z Filistynami, a ci, co czytają Boże Słowo, to wiedzą, co to była za wojna. Stali sobie i nic nie robili, siedzieli w obozie, bo się wszyscy bali, bo wychodził Goliat i mówił: okej, co będziemy wszyscy walczyć? Wystawcie jednego zawodnika, ze mną się zmierzy, kto wygra, zwyciężamy i idziemy do domu. I tak sobie stali długo i sobie różne rzeczy w tych koszarach robili, w namiotach robili. I Dawid przychodzi, odwiedza swoich braci, przynosi im jedzenie i chodzi między, zawodnikami, między wojownikami i co? I słyszy jakiś głos. No który tu wyjdzie? Co, boicie się? Taki wielki jest wasz Bóg? No który z was stanie w imieniu Boga Izraelskiego i powalczy ze mną? Ha, ha, taki wasz Bóg. Dawid stoi i nie wierzy. Nikt się nie pojawia. Wszyscy skuleni, wyciszeni, zniechęceni, przygnębieni, schowani. Ten krzyczy, oni do namiotów uciekają. Co jest? Pyta jednego, pyta drugiego. Mówi, o co tu chodzi? W końcu jeden z jego braci usłyszał to. Opowiadam 17 rozdział pierwszej księgi Samuelowej. Jeden z jego braci usłyszał, mówi, a ty co tu, chłopie, łebku, gówniarzu? Ty tu będziesz, pałan, przyszedłeś do nas nam pomóc, a co, może ty pójdziesz, będziesz walczył, tak? Taki gieroj z ciebie? A on mówi, tak. I to dochodzi do Saula, do króla, bo nikt nie chciał stanąć i walczyć z Goliatem, bo Goliat miał ponad 3 metry wysokości, bo jego tarcza ważyła 60 kilo, może więcej niż cały Dawid, razem wzięty ze wszystkim. Sama jego tylko tarcza, 60 kilo. No to miecz był bardzo długi, to ludzie się bali. Ale Dawid nie mógł ścierpieć, że lżone jest imię Boga Izraelskiego, Boga wielkiego, potężnego, który pomagał Dawidowi w jego poletku, bo on był odpowiedzialny za trzodę owiec i pas ją, bo ojciec mu kazał, był najmłodszy. I gdy stoi przed Saulem, królem, król mówi, no nie, chyba ty nie dasz rady, chłopie, może weź moją chociaż zbroję, może cię ochroni. On mówi, nie, nie, tak mi jest dobrze, ja się tak dobrze czuję, pójdę. Ale dlaczego pójdziesz? Dlatego, że Pan Bóg mi pomagał. Kiedy przychodził wilk, kiedy przychodził lew, kiedy przychodziły dzikie zwierzęta, aby porwać owce, to ja stawałem w imieniu Bożym, walczyłem z nimi, rozrywałem im paszcze, goniłem ich. Jest, Bóg mi pomagał, to co taki Goliat? Saul już wiedział, że przekonać go nie może. A więc mówi, to idź. I poszedł. I 17 rozdział tej księgi mówi nam, że Goliat bardzo go zlekceważył. Bardzo go zlekceważył. Wyśmiewał się z niego. Mówi do niego, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklął Dawida przez swoich bogów. Dalej mówi, podejdź do mnie, dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu, zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział, 45 werset. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, oszczepem, włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dlatego dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I poszedł młody chłopak. Wziął sobie tylko 5 kamieni, bo dobrze operował procą. Czego 5? Wiecie dlaczego. Mówi tak. Raz może mi się nie udać trafić. To muszę mieć zapasowy. Ale słyszałem, że Goliat ma jeszcze 3 braci. Także jakby stanęli za nim, to muszę szybko jeszcze tamtych zabić. Tak? To jest moja interpretacja, tego w Bożym Słowie nie ma. Wziął 5 kamieni, to jest. Ale gdy rozpędził proce i huknął, to nie było co zbierać. Dostał akurat tu, przebił kamyk, do mózgu dotarł, padł 3-metrowiec jak zabity, bo musiał Dawid go zabić, bo powiedział, że ja odetnę ci głowę. I ten młody chłopak poszedł. Wyciągnął jego miecz i jego własnym mieczem odciął mu głowę. Dlaczego? Bo wierzył Bogu, do którego należał, bo znał swojego Boga i wiedział, że jego imię nie może być lżone i Bóg zawsze stanie w autorytecie swojego ludu. Dlatego. A więc on nie był bierny, nie był obojętny na to, co słyszał. Nie zadawalał się tym, że wszyscy struchleli i stali tak przez 30 dni, 40 dni i nic nie robili, tylko słuchali, jak Goliat wychodzi i codziennie powtarza tę samą śpiewkę. On znał moc swojego Boga i mocno wierzył, że Bóg mu pomoże. Dlatego odniósł zwycięstwo. Inny przykład to Hiskiasz. Jeden z królów, dobrych królów izraelskich, o których Boże Słowo mówi w drugiej królewskiej, w 19 rozdziale, i to samo mówi w księdze Izajasza Izajasz, opisując, bo znowu Izajasz działał w momencie, kiedy Hiskiasz rządził. I tam jest opisana ta historia. Nadciągnął wróg, chciał pobić Izraela. Wysłał król posłańca, który miał złamać ducha Hiskiasza i narodu w Jerozolimie. 36 rozdział Księgi Izajasza, możemy to przeczytać, i potem 37 opisuje tę historię. Wróg przyszedł, by załamać lud, zburzyć wiarę. Często posługuje się kłamstwem, zniewagą, przychodzi zniechęcenie poprzez to, co słyszymy. I tak to działa w naszym życiu. Diabeł bardzo często przychodzi z oskarżeniami, potępieniem, zniechęceniem, z niewiarą, z wieloma różnymi rzeczami po to, aby nas zniszczyć, złamać naszą wiarę i odebrać chęć życia, Bożego życia. I tak zadziałało to w życiu Izajasza, Hiskiasza. Sancheryb chciał najechać na Judę i zdobyć ją, i zdobyć Jerozolimę. Ale co robił Hiskiasz? Hiskiasz, 37 rozdział, mówi nam, gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty, obrógł się w wór. Już chyba słyszeliśmy, że ktoś obierał się w wór. Przed chwilą mówiłem, pamiętacie czy nie? Był taki chłopak, no to już był staruszek wtedy, 82 lata miał. On też tak stanął, to wyrażało pokorę, uniżenie przed Bogiem, pokutę przed Bogiem. W taki sposób oni przychodzili do Boga. I Hiskiasz robi dokładnie to samo. I wszedł do przybytku Pana, przyszedł do świątyni i posłał swojego przełożonego Eliakima i Szebne, pisarza, oraz starszych do Izajasza, proroka. I mówi, dzisiaj jest dzień utrapienia, karcenia, zniewagi. Ciężko jest nam. Módlmy się, może Pan Bóg usłyszy te słowa, które wypowiedział jego posłaniec Senchebryba, Rabszaka, a urągał Bogu żywemu. I Boże, być może Pan Bóg pomści się za mowy, które słyszał Bóg wobec siebie. A więc módl się z nami, Izajasz. To był wydźwięk. I to nam pokazuje postawę, którą powinniśmy przyjąć. Kiedy przychodzi atak nieprzyjaciela, kiedy przychodzi oskarżenie, potępienie, próba złamania naszej wiary, to ważne jest, żebyśmy stanęli w modlitwie, w uniżeniu, pokorze przed Bogiem. Ważne, abyśmy poprosili innych o modlitwę. Ważne, abyśmy razem mogli stanąć w modlitwie i wierzyć, że Bóg coś uczyni. W jaki sposób zrobił to Hiskiasz? 14 werset mówi, a gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłów i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem i modlił się do Pana, Panie zastępów, Boże Izraela, Ty jedynie jesteś Bogiem. Skłoń swoje ucho i słuchaj, otwórz swoje oczy i patrz, usłysz wszystkie te słowa, które tu zapisał, bezecne oskarżenia i kłamstwa, które próbują powalić i złamać naszą wiarę. Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś potężny, Ty masz moc. Prawdą jest, że to jest zwycięski król. Prawdą jest, że podbił okoliczne królestwa. Prawdą jest, że tamte bóstwa nie dały rady. Ale przecież Ty nie jesteś jak jedno z tych bóstw, Boże. Ty jesteś żywym Bogiem. Do Ciebie należy królestwo, moc i chwała. Dlatego modlimy się, abyś przyszedł ze swoim rozwiązaniem. Izajasz odbiera słowo od Pana, 21 werset, i mówi, posyła taką wiadomość do Hiskiasza. Tak mówi Pan, ponieważ modliłeś się do mnie z powodu Sancheryba, króla asyryjskiego, dlatego takie jest słowo, które Pan rzecze o nim. Mówi, nie bój się go w ogóle, do miasta nie wejdzie, za chwilę odjedzie pokonany, powalony, zniszczony. Gdybyśmy dokładnie czytali, tak też się to stało. A więc znowu bardzo ważne jest stanąć przed Bogiem, powoływać się na Jego wielkość, na Jego wierność, na Jego zwycięstwo, na Jego moc i ufać, że z Nim przejdziesz zwycięsko wszystko. Sam modlisz się, prosisz innych, ufasz i wierzysz, a Bóg działa. I często Bóg posyła wtedy też zachęcenie, wsparcie przez inne osoby, które są Bożym głosem dla Ciebie, zachęceniem dla Ciebie. Słowo Boże jest zachęceniem i inni, którzy się razem z Tobą modlą. W taki sposób Bóg honoruje modlitwę, którą zanosimy do Niego. W podobny sposób, gdybyśmy czytali dalej 38 rozdział Księgi Izajasza, Hiskiasz zachorował. Śmiertelna choroba. Wrzodział, coś mu się źle działo, słabł. Bóg mówi do Izajasza, proroka, idź i powiedz mu, że wszystko uporządkuj w swoim domu, porozdzielaj, wszystko dobrze zrób, bo odejdziesz, umrzesz. I Izajasz idzie do niego i mu to mówi. I Hiskiasz słyszy, gdy usłyszał to, bardzo mu się smutno zrobiło i żal. I zaczął się modlić, mówi, Boże, wspomnij, że postępowałem wobec Ciebie wiernie, szczerze, czyniłem to, co jest dobre w Twoich oczach. To jest dopiero połowa mojego życia. Dlaczego mam odchodzić? Czy Ty nie jesteś w stanie dotknąć się i uzdrowić mojej choroby? Nie jesteś w stanie dotknąć się i pomóc mi? Nie jesteś w stanie uleczyć mi? Przecież okazywałeś już cuda wspaniałe w moim życiu. I bardzo mocno zaczął płakać. Wybuchnął wielkim płaczem. Izajasz jeszcze dobrze nie odszedł. Wychodził z dziedzińców w pałacu. Bóg mówi, zawróć. Chcę go uzdrowić. Bóg zobaczył determinację Hiskiasza. Jego wołanie, gdybyście czytali 38 rozdział Księgi Izajasza, on niesamowicie woła do Boga, modli się, oczekuje. Mówi, tak, jestem chory, tak, prawdopodobnie umrę, ale pokrzep mnie, uzdrów mnie, ożyw moje ciało. I Bóg to czyni. I mówi do Izajasza też później, przyłóżcie taki liść figowy, plaster figowy, przyłóżcie na ten wrzód, a on wyzdrowieje. I tak się stało. Co pokazuje nam, że nasze wołanie nie jest Bogu obojętne. Bóg chce zobaczyć determinację. Bóg chce zobaczyć, na ile nam zależy, na ile chcemy widzieć, jak Bóg odpowiada na modlitwę. A więc czy chcesz zdobyć obietnicę, czy uniknąć ataków wroga i przejść zwycięsko doświadczenie, próbę, stawaj przed Bogiem, powołuj się na obietnicę, ale musisz je znać. Dlatego powiedziałem, czytaj Boże Słowo, poznawaj swoje dziedzictwo, wyznawaj, ogłaszaj, mocno w nie wierz. Bóg zacznie działać, Bóg uruchamia swoje plany wtedy. Ty się modlisz i wierzysz, Bóg słyszy i działa. On zaczyna reżyserować, jak wypełnić to, o co się modlisz. Ty się modlisz i wierzysz, Bóg słyszy i działa. Otwieraj Słowo Boże. Stawaj z Nim przed Bogiem i mów, Boże, w tym Słowie jest tak i tak napisane. To, co zrobił Hiskiasz, on ten list rozłożył. Powiedział, Boże, zobacz, jakie nieprawdy, oskarżenia, ale jaki jesteś. A więc rób tak, w dosłowny sposób. Buduj swoje życie na Słowie. Otwieraj jej, mów, Panie, takie i takie oskarżenia słyszę. Takie i takie zło się dzieje w moim domu, w mojej rodzinie, w moim osobistym życiu. To nic, że fakty mówią coś innego. Ja wierzę Tobie, ja ufam Tobie, bo tak mówi Twoje Słowo. Moje życie chcę budować na Twoim Słowie. Ja wierzę Tobie. Gdy przychodzi atak wroga, który próbuje Cię zniechęcić, zburzyć wiarę, zniszczyć, wyśmiać, oskarżyć, potępić, powalić, to znaj autorytet imienia Jezusa, moc Jego krwi, dzieło Jego krzyża. Jest to podstawa naszego zwycięstwa. To nam otwiera drogę, tak jak na początku powiedziałem, poprzez uświęcenie, usprawiedliwienie i odkupienie do tego, by stanąć przed Bogiem jako dziecko Boże i oczekiwać Jego ingerencji. Nasza duchowa pozycja w Chrystusie jest niesamowita. Dlatego otwieraj Boże Słowo, gdy przychodzi atak nieprzyjaciela i walcz. Otwieraj to samo Słowo przed Bogiem i także w modlitwie, kiedy przeciwstawiasz się diabłu i powiedz, zobacz diable, co mój Bóg myśli na ten temat. Zobacz, co On mówi. Ja buduję moje życie na tym Słowie, nie na tym, co Ty szepczesz mi do uszu, co podpowiadasz do mojego umysłu, jakie wrzucasz myśli, ale to, co mówi Boże Słowo. Zobacz, co mój Bóg myśli na ten temat i wyznawaj je przed Bogiem. Kiedy zdarzy Ci się zgrzeszyć po raz któryś, diabeł przychodzi i mówi, nie warto już przychodzić, Bóg już Ci nie przebaczy, koniec. To, co Maryla na początku powiedziała. Kiedy zdajesz sobie sprawę, co mówi Boże Słowo, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy, jeśli my je wyznajemy, to przyczyniamy się do uwielbienia Boga, bo w pokorze wołamy, A więc gdy przyjdziesz do Niego i poprosisz, to On Ci pomoże. Tutaj do wzięcia, później po nabożeństwie, będzie taka kartka. Część z Was już pierwszą stronę tego otrzymało podczas jednego ze środowych nabożeństw. Kim jestem w Chrystusie? Ale z drugiej strony także taki dodatek. Kim jestem w Chrystusie dzięki łasce Bożej? Co Boże Słowo mówi? Tu są odnośniki Bożego Słowa. Oraz obietnice, na których możesz budować swoje życie. Chciałbym Cię zachęcić, żebyś to przeczytał, przeanalizował i wiedział, kim jesteś w Jezusie i wiedział, czego możesz oczekiwać. Dlatego gdy w pokorze i skrusze proszę o wybaczenie, Bóg zawsze przebacza mi moje grzechy. Dlaczego? Bo tak mówi Boże Słowo. Bo tak mówi Boże Słowo. Gdy diabeł przychodzi i nas potępia, oskarża, to ja mówię, nie przyjmuję tego, bo Boże Słowo mówi, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Odrzucam to w imieniu Jezusa. Kiedy przychodzi i mówi, pokonałem Cię, jesteś zerem, zobacz, nic nie możesz, wszystko się rozwaliło, to ja wyznaję to, co mówi Boże Słowo, że Jezus przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus przyszedł po to, aby rozbroić dzieła nieprzyjaciela. Kiedy przychodzi zniewolenie, uzależnienie i diabeł mówi, nie wyrwiesz się z tego, nie dasz rady, to jest niemożliwe, ja Cię trzymam mocno, to ja cytuję Boże Słowo, które mówi, jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi jesteście. I to jest prawdą mojego życia, a nie to, co diabeł mi mówi lub grzeszna moja cielesność podpowiada. Kiedy mam jakąś troskę, nie wiem, czy sobie poradzę, przychodzę do Niego, to wiem, że Jezus się o mnie troszczy, bo On mówi, wszelką troskę złóżcie na Jezusa. Piotr mówi, bo On ma o Was staranie. A więc moje życie buduje na Słowie Bożym, na obietnicach tego Słowa i autorytecie imienia Jezus. Tutaj jest to też opisane dla nas do pomocy i chciałbym, żebyście po nabożeństwie mogli sobie to wziąć, przestudiować z modlitwą i czerpać błogosławieństwa, które z tego wynikają. Ty się modlisz, Bóg zaczyna działać, daje Ci przeświadczenie, potwierdza przez innych. Czasami modlisz się i mówisz, Boże, potrzebuję podjąć decyzję, nie wiem jaką, pomóż mi. I spotykasz się z kimś. I czasami świadomie ktoś mówi, Andrzej, wczoraj modliłem się o Ciebie i Bóg mówi, zrób tak, ja jestem w tym. Nie wiem, o co chodzi, ale dzielę się z tym z Tobą. Ja już wiem, o co chodzi. Albo czasami z kimś rozmawiasz i nikt nie mówi, Andrzej, modliłem się i odebrałem słowo dla Ciebie, tylko mówi zdanie, które pada, a Ty wiesz, że jest to Boży głos dla Ciebie. Ty wiesz, że Bóg przemówił, bo wczoraj się modliłeś, a On dzisiaj Ci odpowiada ustami tego człowieka. Odpowiada słowem pisanym, odpowiada świadectwem usłyszanym, zwiastowaniem, żywym słowem, jakkolwiek, ale Bóg chce Ci odpowiedzieć, gdy potrzebujesz odpowiedzi, bo się modlisz i chcesz podjąć decyzję. Potrzebujesz zaopatrzenia, zaspokojenia swojej potrzeby. Mówisz, nie starczy mi do wypłaty. Boże, co z tym zrobić? Nagle Bóg kogoś inspiruje. Ktoś idzie na zielonym rynku i kupuje jeden chleb więcej, 2 kilo ziemniaków więcej i mówi, nie wiem dlaczego, no ale chcę być posłuszny Duchowi Świętemu. Idziesz dalej, za rogiem z tą osobą się spotykasz i mówisz, a taka i taka sytuacja. Ona mówi, wiesz co? To dla teraz już wiem, dlaczego Bóg odczułam, że mam kupić więcej ziemniaków, jeden chleb więcej. To jest dla Ciebie. Masz. I Bóg odpowiada w taki sposób. Bóg reaguje w taki sposób na Twoje wołanie. Albo ktoś dzwoni i mówi, słuchaj, jak się czujesz, bo modliłem się o Ciebie i mam wyraźnie w sercu pragnienie, aby dać Ci 50 zł. A Ty się modlisz, Boże, nie starczy mi do wypłaty. I Bóg w namacalny sposób odpowiada, używając innych ludzi. W taki sposób Bóg działa. Potrzebujesz uzdrowienia, modlisz się. Diabeł przychodzi i mówi, z tej choroby jeszcze nikt nie był uzdrowiony, spoko, spoko, po co się modlisz? Biblia Biblią, życie życiem, umrzesz. Tak diabeł przychodzi, jest bezczelny, jest wredny i tak mówi do naszych serc. No taka jest prawda. Ale ja czytam Boże Słowo i znajduję tam, że Jego sińcami jestem uleczony i modlę się. I to pobudza mnie, moją wiarę. I nagle ktoś przychodzi do mnie i mówi, Andrzej, nie wiem, co to znaczy, ale Bóg mówi, będzie dobrze w Twojej sytuacji. Ja już wiem, co będzie dobrze, bo ja się o to modliłem. Bóg odpowiada, Bóg aranżuje pewne sytuacje. Potrzebuję uczyć się posłuszeństwa. Mam problem na przykład z hojnością, dawaniem. Nie mogę Bogu zaufać, aby oddać Mu dziesiątą część moich wpływów. Ja pamiętam to, kiedy jeszcze jako student szkoły biblijnej w Anglii byłem i tam dostawaliśmy 15 funtów miesięcznie pieniędzy takich, jak to się mówi, stypendium, nie stypendium, takie nasze, kieszonkowe, o tak. I to było bardzo dużo, bo to było niektórych z was na świecie nie było, ale to było w 90 roku. 90 rok to był, 21 lat temu, o ludzie. Tak? Dobrze mówię? 91 to był rok, 20 lat temu prawie. I pamiętam, kiedy 15 funtów to była wypłata tutaj wtedy jeszcze. Tyle ludzie mniej więcej zarabiali. To były początki zmian, gdzie nasze funty, dolary stały mocno. I pamiętam te pieniądze. Ja powiedziałem, Boże, ja chcę być w tym wierny. I nie chcę 1,50 funta Ci oddawać, ale całe 2 funty chcę Ci dawać. Chcę dawać więcej niż te 10%. Chcę się uczyć, wierząc. To były grube pieniądze, naprawdę. Dzisiaj co to jest 15 funtów razy ile tam? 4-5 zł funt? 70-80 zł to nic. Ale kiedyś to było bardzo dużo. I pamiętam, miesiąc tak minął, czy drugi, ja wiernie, systematycznie to oddawałem jako dziesiątą część mojego przychodu. I nagle otrzymuję list od pewnej kobiety z Niemiec, którą kiedyś w Polsce spotkałem. Ja nie wiem, jak ona się dowiedziała, że ja byłem w Anglii, że byłem na szkole biblijnej. W każdym bądź razie przysyła mi list, tam pisze, co u mnie, to, że się dowiedziała, to i mówi, i tu dla Ciebie odczułam w sercu, żeby przesłać Ci pieniądze. Patrzę, 30 funtów. To 2 razy więcej niż ja dostawałem na miesiąc. Kupiłem sobie buty wtedy. Oczywiście 3 funty oddałem, bo to był mój przychód i wdzięczność dla Boga, ale kupiłem sobie fajne, skórzane, brązowe buty. Pamiętasz, Maryla, nie? Kazałaś mi je wyrzucić. Jak się zniszczyły, oczywiście już. A więc Bóg działa w taki sposób, ale my musimy być wierni, On zawsze pozostaje także nam wierny. Dlatego też w środę, gdy usługiwałem, nawiązując do tego, co 2 tygodnie temu mówiłem, że jest wiele do zdobycia, potrzebujemy relacji z Duchem Świętym, potrzebujemy pełni Ducha Świętego w swoim życiu i otwartości na Jego prowadzenie i działanie po to, aby być użytecznym. Po to, aby usłyszeć, módl się o tą i o tą siostrę. Po to, aby pójść i kupić coś i zanieść bratu, który jest w potrzebie. Jeżeli tego nie masz, jesteś nastawiony na słuchanie, na prowadzenie Duchem Świętym, to tego nie zrobisz. Nie będziesz odpowiedzią na czyjąś modlitwę, bo będziesz skoncentrowany na sobie, tylko mi się należy postawa biorcza, pasywna i bierna. To już przerabialiśmy 2 tygodnie temu. Stąd Boże Słowo mówi, jeśli zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym, przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, mówisz innymi językami, świetnie, kapitalnie, ale to tylko buduje Ciebie, dlatego módl się o wykład tych języków, abyś mógł budować innych. I w tym kontekście proroctwo, do którego Paweł zachęca, jest proroctwem nie przewidującym przyszłość, bo nie mówimy tu o darze proroctwa i o statusie proroka, urzędzie proroka, ale o tym, że jesteśmy wrażliwi na Boga. I słyszę, co Bóg mówi po to, aby pocieszyć, po to, aby zainspirować i zachęcić brata i siostrę, o którą się modlę. I to są proste słowa, które Bóg do nas powie, lub proste rzeczy, które chce, żebyśmy zrobili, aby pomóc i ubłogosławić inną osobę. I tak działa Duch Święty w ciele Chrystusa i w stosunku do innych ludzi. Nasza otwartość na Ducha Świętego. Pamiętaj, ty się modlisz, Bóg używa innych. Inni się modlą, Bóg chce użyć ciebie, abyś był odpowiedzią na ich modlitwę. Ale musisz być dostrojony do Ducha Świętego. Stąd życie w pełni Ducha Świętego. Stąd zabieganie o dary duchowe. Stąd zabieganie, aby słyszeć głos Ducha Świętego w swoim życiu. Aby być błogosławieństwem dla innych. Amen.